Przeczytamy na początek fragment z listu do apostoła Pawła do Hebrajczyków z 9 rozdziału, wiersze od 1 do 14. Myślę, że dzisiaj w kontekście tego, co też słyszeliśmy chwilę temu od Oskara i od Asi, kiedy nie ma się Biblii w swoim języku, to są czasami takie sytuacje, gdzie przyjmujemy rzeczy oczywiste za oczywiste. Mamy Biblię w naszym języku w różnych tłumaczeniach i czasami się nam robi wygodnie, że uważamy, że są może fragmenty, które nam nie odpowiadają, są trudne, więc gdzieś je sobie gdzieś zostawiamy, ale gdzieś głęboko wierzę, że ten fragment dzisiaj, który jest dosyć napakowany taką terminologią starotestamentową, to wielu chrześcijan w Gwinei byłoby bardzo radosnych z tego powodu, że nawet taki fragment byłby przetłumaczony, mieć coś w swoim języku. I mam nadzieję, że dzisiaj również nie będziemy patrzeć na to, co będziemy czytać właśnie jako coś odległego, chociaż dla nas trochę jest, jako coś może nieważnego, chociaż wydawać by się tak na pierwszy rzut oka mogłoby tak się wydawać. Niemniej jednak jest to Boże Słowo, które Bóg kieruje do swojego ludu i ono jest żywe, ono jest skuteczne i też nie wraca puste. Więc skupmy uwagę teraz na wierszach od 1 do 14 list do Hebrajczyków, 9 rozdział. Wprawdzie pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wychodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje sam za siebie i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy z to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań i nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałownicy oraz pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Dosyć długi wywód tutaj autor tego listu prowadzi, żeby dotrzeć do wiersza 14. Ten wiersz mówi o tym, że o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Więc do tego próbuję dotrzeć, próbuję pokazać, w jaki sposób to zachodzi, że to jest cel, między innymi jeden z celów, dla których przyszedł Chrystus. Nie wiem, czy to się znajduje w książce. John Piper napisał książkę 40 powodów, dla których umarł Chrystus, ale na pewno jeden z tych powodów jest to, żeby oczyścić nasze sumienie, aby poczucie winy, które jest przytłaczające w wyniku grzechu, zostało ludziom odebrane. I oczywiście w ramach słowa wstępu można powiedzieć, że dzisiaj w naszym świecie takim humanistycznym, współczesnym, to rzadko można powiedzieć, że ktokolwiek czuje poczucie winy za swoje grzechy. Rzadko możemy powiedzieć, że ktokolwiek czuje się przytłoczony ciężarem tego, co czyni. Raczej mamy takie poczucie, że pewne rzeczy zlewamy, zrzucamy. Mówimy, że to nic nam nie przeszkadza, w żaden sposób nas to nie dotyka. Niemniej jednak, jeżeli ktoś choć trochę jest poruszony przez Ducha Świętego, na pewno będzie wiedział, że to, co w swoim życiu czyni, przez swoje grzeszne postępowanie, lub też martwe postępowanie, które prowadzi do śmierci, to jego sumienie będzie go oskarżać. I w jaki sposób to sumienie nie ma nas oskarżać, to właśnie ten fragment nam będzie pokazywał. Ale też będzie pokazywał jeszcze jedną rzecz, mianowicie ukazanie tego, w jaki sposób nowe przymierze, które było wytłumaczone w rozdziale 8, jest lepsze od tego starego. W jaki sposób te stare rzeczy, które miały miejsce w Starym Testamencie, są zapowiedzią tego, co uczyni Chrystus. Tego, w jaki sposób Chrystus to w lepszy sposób wypełnia. Bo są pewne rzeczy, które miały miejsce, ale nie sprawiały, żeby tutaj to sumienie, czy poczucie winy, czy nasze grzechy mogły być oczyszczone. Można powiedzieć, że ten fragment możemy podzielić na trzy części. Pierwszą jest taki obraz przybytku, nie świątyni, czyli przybytku, czyli miejsca, w którym Bóg przybywał, kiedy Izrael podróżował na pustyni. Druga część to jest mówiąca o tym, w jaki sposób wyglądał kult kapłański, w jaki sposób pewne rzeczy musiały zaistnieć zgodnie z tym, co Bóg zaleca w swoim słowie, aby to uwielbienie, które w ten sposób wyglądało w tamtych czasach, mogło się Bogu podobać. No i potem na końcu mamy kilka wersów, które pokazują właśnie wyższość Chrystusa nad tym wszystkim i w jaki sposób Jezus robi to, czego różne z tych działań, czynności nie były w stanie ich zrealizować. Więc pierwsze 5 wersetów pokazują nam właśnie przybytek. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że to jest mowa o przybytku, bo koniec końców przybytek sam w sobie miał niezwykle ważne znaczenie. Przybytek był miejscem, w którym Bóg przebywał pośród swojego ludu. Bóg był obecny, Bóg w tym miejscu był widoczny dla ludzi i był ustanowiony w centralnym miejscu tak zwanego obozu. Kiedy Izrael podróżował na pustkowiu, to przybytek znajdował się w samym środku obozu, który był utwarzany w takich, powiedzmy, kręgach dookoła. Tak, aby każdy mógł zobaczyć, co jest najistotniejsze, po co ci ludzie się tam zgromadzają, po co jest zgromadzenie. Można powiedzieć, że taka symbolika i to, co jest dla nas istotne do dzisiaj w różnych jakby kulturach chrześcijańskich też jakby jest widoczna. Na przykład dlaczego mamy kazalnicę w środku kaplicy? Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiśmy. Ale to historycznie rzecz biorąc protestanci właśnie uznawali, że skoro Boże Słowo zwiastowane jest rzeczą ważną i centralną, no to kazalnica powinna mieć miejsce centralne w kaplicy. Takie, powiedzmy, symboliczne znaczenie. Nic by nie było złego, nic grzesznego, gdyby kazalnica była przesunięta w tą stronę czy w tą. Ale to symboliczne znaczenie wskazujące właśnie na pewną centralność pewnej rzeczy jest niezmienne. To jest coś, co do dzisiaj my potrzebujemy, abyśmy przez pewne rzeczy też mogli się ich uczyć. Niemniej jednak tutaj przybytek był miejscem faktycznej Bożej obecności. Był miejscem, gdzie Bóg poprzez swoją świętość chciał być obecny pośród swojego ludu. I zwróćcie uwagę, jakie tu są rzeczy w środku. Czytamy o tym, że są świeczniki, są stoły, są chleby, są miejsca święte i najświętsze. Jest złota kadzielnica, jest skrzynia przymierza. Być może jeżeli oglądaliście Indiana Jones, to właśnie tam w pierwszym filmie jest poszukiwanie tej skrzyni przymierza. Się okazało, że nie było koniecznie dobre rozwiązanie, żeby ją znaleźć, ale faktycznie się znajduje coś złoconego, coś pięknego, coś, co ma wskazywać na to, że Bóg jest w tym miejscu obecny. Są dwa miejsca, jest podział na miejsce święte i miejsce najświętsze. Miejsce święte, do którego mogło wejść część kapłanów i miejsce najświętsze, do którego mógł wejść jeden kapłan raz do roku. Natomiast to, co jest ciekawe, jest to, że w Ewangelii Jana, jeżeli spojrzymy na początek tej Ewangelii, to w wierszu 14 mamy pewien obraz, który się pojawia właśnie w odniesieniu do przybytku. Mamy mowę o Jezusie, który się staje przybytkiem między ludźmi. Czytamy w wierszu 14 Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. I to słowo zamieszkało wśród was, to jest właśnie, że Jezus przebywał. To jest to samo słowo na przybytek. Więc ten przybytek, który jest miejscem Bożej obecności, zapowiada przyjście Chrystusa, który fizycznie jest uosobieniem Bożej chwały, Bożego objawienia tego, kim Bóg jest i jest już bezpośrednio między ludźmi. W Starym Testamencie, czy też za czasów starotestamentowych chodzenia w przybytku, czy też kiedy jeszcze istniała świątynia, szary obywatel, zwykły członek wspólnoty, powiedzmy, synagogi czy też świątyni, nie miał dostępu do tych rzeczy. On nie widział piękna. On nie widział tego, co się znajduje w środku świątyni. To było zastrzeżone dla kapłanów. To tylko kapłani mogli kadzidło wykorzystywać do tego, żeby zanosić woń przed Boga. Są pewne rzeczy, które miały miejsce z tego powodu, że Bóg jako święty Bóg musiał być oddzielony od grzesznego człowieka. Jeżeli spojrzymy tutaj dalej, to widzimy jeszcze kolejne rzeczy. W tej skrzyni przymierza czytamy o tym, że jest pokryta zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Jest dużo symboliki tutaj, na przykład w kontekście laski Arona, która symbolizuje właśnie tych kapłanów, którzy mają służyć Bożemu ludowi. Mamy też tablice przymierza, które informują o tym zawartym przymierzu razem z Bogiem. Tym, że Bóg zjednacza się z ludźmi i to jest Jego działanie. Mamy też cherubinów chwały, prawdopodobnie aniołów takimi właśnie skrzydłami, które zasłaniają wieko świątyni. I to wszystko wskazuje na Bożą chwałę. To wszystko pokazuje na Bożą świętość, na Bożą doskonałość, ale to również to wszystko jest niedostępne. Wszystkie te rzeczy są niedostępne dla Ciebie i dla mnie. Natomiast Chrystus, jak już czytaliśmy w Ewangelii Jana, jest kimś nie tylko jakby nie musi pokazywać tych rzeczy złotych, ale On jest tym uosobieniem. Właśnie tutaj będzie mowa o tym, w jaki sposób Chrystus będzie lepszy od tych rzeczy. Że teraz już nie musimy oczekiwać i mieć nadzieję, że te wszystkie rzeczy znajdują się w środku świątyni. Ale że faktycznie Jezus, który jest między nami, jest już obecny w naszym życiu. Te rzeczy wskazują na Bożą chwałę, na Bożą świętość, Bożą doskonałość. I w rozdziale 6 Księgi Izajasza dzisiaj śpiewaliśmy pieśń o tym, że anioły wołają święty, święty, święty. I myślę, że dzisiaj w ogóle z perspektywy naszej takiej współczesnej mowa o Bożej świętości jest rzeczą trudną do przyjęcia. Czytamy wiersz 3, rozdział 6 Księgi Izajasza i woły jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana zastępów. Wtedy przeciął do mnie jeden z serafów, mający w ręku rozżony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech jest odpuszczony. Zwróć uwagę, jak to jest ciekawe, że właśnie nawet w wizji, którą ma Izajasz, jak widzi tych aniołów, którzy kłaniają się przed Bogiem, mówią święty, 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 to co jest wymagane, aby w ogóle on mógł wrócić do ziemi, albo żeby nie czuł się nieczysty, jest to, żeby Bóg go oczyścił. On musi usłyszeć, że Twój grzech jest odpuszczony. On musi zrozumieć, że to nie jest tylko fikcja, że to nie jest jakaś rzecz, która się dzieje, bo ktoś to mówi, ale że to jest coś, co faktycznie zaistniało. Czasami my potrzebujemy usłyszeć tak samo, że Twój grzech jest odpuszczony, bo są jakieś ciężary, które niesiemy, są grzechy, z którymi się zmagamy i nasze sumienie mówi, nie jesteś godny, nie jesteś godzien. Ja wiem, co zrobiłeś wczoraj, ja wiem, co zrobiłeś dzisiaj. Nie możesz przyjść taki do Boga. Myślisz, że Bóg cię przyjmie w taki sposób? I sumienie słusznie nas oskarża. Sumienie po to właśnie jest, żeby nas oskarżać i wskazywać nam to, co robimy niewłaściwie. Natomiast nie można żyć przez całe życie z sumieniem, które nas oskarża i mówi, nie jesteś godny przyjść do Boga. Jeżeli całe życie mamy z tyłu głowy tą myśl, to znaczy coś jest nie tak. Znaczy potrzebujemy wyzwolenia. Potrzebujemy usłyszeć w jakiś sposób to sumienie, które nas oskarża, które pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy godni. W jaki sposób stajemy się godni? W jaki sposób stajesz się godny? W jaki sposób stajesz się godna tego, żeby być w Bożej obecności? Skoro tylko kapłani mogli wejść w bardzo określony sposób, skoro było tylko złoto i bardzo szczególne okazanie Bożej chwały, to my musimy usłyszeć, w jaki sposób właśnie to zachodzi dzisiaj. Ciekawie wiersz 5 się kończy, jeżeli zwrócicie uwagę. Jest mowa o tym, że o tym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. Czyli jakby autor tego listu najpierw mówi o pierwszym przymierzu, mówi o tym, co było słabe w tym przymierzu, o tym, co wskazywało na Bożą chwałę i teraz jakby nagle urywa, mówi, ale na to już nie mamy czasu. Jakby przy innej okazji sobie o tym powiemy, teraz przejdźmy do tej kolejnej sfery, do tej kolejnej rzeczy. Nie mamy potrzeby szczegółowo mówić, więc też nie będziemy szczegółowo o ten temat mówić. Przejdziemy dalej. Czasem tyle wystarczy naszej interpretacji Bożego Słowa. I wiersz 6 teraz mówi tak. To jest ta druga część. Czyli mieliśmy przybytek piękny, zdobiony, wskazujący na Bożą chwałę, wskazujący na Bożą obecność. A teraz spójrzmy na to, w jakiś sposób jakby prowadzony był kult, czy też prowadzone było uwielbienie, jeżeli już mamy takiego sformułowania, od wiersza 6. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, to jest mowa o tym przybytku, kapłani sprawujący służbę wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Więc zwróćcie uwagę teraz na to, że przybytek, który jest przygotowany bardzo według bardzo konkretnego wzoru, w bardzo określonych Bożych ramach, po to, który ma wskazywać na Bożą chwałę, na Bożą świętość, aby ci, którzy wchodzą do tej świątyni, byli oczyszczeni, byli święci w Bożych oczach, to teraz ci, którzy służą w świątyni, też muszą się oczyszczać i to stale. Kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą do pierwszej części przybytku, czyli do części, do miejsca świętego. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje ze samego siebie i za uchybienie ludu. Arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego raz do rok, składając ofiary najpierw za siebie, aby on jako człowiek nieczysty mógł przed Bogiem być czysty i dopiero potem za cały lud. I wiersz 8 pokazuje, że właśnie fakt tego, że tylko raz na rok arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego, które był oddzielony ogromną kurtyną, grubą kurtyną, pokazuje, że jeszcze ci ludzie nie wiedzieli, co ich czeka. Jeszcze droga do świątyni, tej prawdziwej niebiańskiej świątyni nie została objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. I to Duch Święty pokazuje wyraźnie. Prawda, że wyraźnie to widzimy? Widzimy to wyraźnie? Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona. To się teraz zapyta, jak to wyraźnie? Ja tu nic nie widzę. Ja tu nie zauważam tego w żaden sposób. Miejsce święte, a najświętsze było oddzielone kurtyną. Miejsce, gdzie faktycznie najświętsze było tym miejscem, gdzie Bóg, byśmy powiedzieli, dosłownie przybywał w swojej obecności. Stąd tylko raz na rok ktoś mógł tam wchodzić. I skoro to nie było dostępne ani dla kapłanów, którzy już byli oczyszczeni, tylko dla jednego kapłana raz do roku, to znaczy, że Bóg w jakiś sposób wciąż był oddzielony od swojego ludu. Że było coś, co jeszcze go od niego oddzielało tak bezpośrednio. Innym słowem, w innym przypadku mogliby przybywać w Bożej obecności. Mogliby być przed Bogiem obecni cały czas. Natomiast co się wydarzyło, kiedy Chrystus umiera na krzyżu? Może pamiętacie, wiersz w Ewangelii Łukasza, końcówka tej Ewangelii, rozdział 23. Do 45. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Gdy ćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, i powiedziawszy to skonał. Gdy setnik, ujrzawszy co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiedziawszy: zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. W momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu, dzieje się coś niezwykłego. Gruba kurtyna, za którą nikt nie powinien wchodzić, rozdziela się na dwoje. Ten rozdział, to oddzielenie między Bogiem a człowiekiem zostaje zażegnane. Nagle nie ma czegoś takiego jak miejsce święte i miejsce świętsze. Jest tylko Chrystus. To właśnie dzięki Chrystusowi mamy możliwość teraz zbliżyć się do Boga. Możemy służyć Bogu, tak jak to tak naprawdę na tym to polegało. Życie miało być służbą. Była szczególna służba kapłanów w świątyni, ale całe życie wszystkich ludzi to była służba. I to słowo na służbę, które się pojawia w wierszu 14, dotyczy takiego po prostu zwykłego życia, które daje Bogu chwałę. Możemy służyć Bogu żywemu. To czyni Chrystus na krzyżu. W momencie, kiedy On umiera, Jego krew jest wystarczająca do tego, żeby nie powtarzać tej ofiary. Jego krew jest wystarczająca do tego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał swoje grzechy przebaczone, miał swoje sumienia oczyszczone. Bo to nie miało miejsca właśnie ze Starego Przymierza. Dlatego, kiedy istniała świątynia, kiedy była ta kurtyna, to tak długo, jak to było widoczne, to był pewien rozdział między Bogiem a człowiekiem. I myślę, że ta świętość, o której wspomniałem, zwróci uwagę, ile tu jest rzeczy, które wskazują na ten rozdział. Na to, jak bardzo Bogu zależy na tym, aby dbać o swoją świętość. Są szczególne miejsca, są szczególni ludzie, którzy mogą przychodzić i wprowadzać w różne rzeczy. I myślę, że dla nas właśnie w XXI wieku jest to niezwykle ciężkie do zrozumienia. Nie ma takiej gorliwości, takiego poczucia, że tutaj jestem teraz właśnie przy Bogu. I wydaje się, że przez to, że mamy taki czas, bym powiedział, ciekawy w historii ludzkości, to są chyba dwie skrajności, w które można w ogóle wpaść. Pierwsza to jest taka skrajność takiego całkowitego luzu człowieka wierzącego, takiego chrześcijanina, który mówi: no Pan Bóg chce, żebym przychodził tak, jak mi się podoba. Nie ma znaczenia moje życie, będę robił to, co mi się podoba i będzie pięknie, bo Pan Bóg mi wszystko przebaczył. Takie nastawienie jest naśpiewaniem się z Bożej świętości. Takie nastawienie jest naśpiewaniem się z tego, z kim Bóg jest i co od nas oczekuje w wyniku tego, bo jak dobrze wiemy, Bóg mówi: skoro ja jestem święty, wy bądźcie święci. Teraz macie tą możliwość. Natomiast niestety bym powiedział, że ewangeliczne chrześcijaństwo szeroko pojęte czasami daje taką teologię luzactwa, że jestem takim luzakiem chrześcijańskim, mogę sobie robić, co mi się podoba, grzeszyć, jak mi się podoba, moje sumienie już mnie oskarża, bo Bóg mi wszystko przebaczył. I wtedy moje życie wygląda zupełnie inaczej i nie można powiedzieć, żeby to było prowadzone święte życie. To nie jest to, do czego wzywa nas autor tego listu. Co więcej, jak zobaczymy, był to problem, jaki ci, do których pisał ten autor, jakby do czego oni też muszą, z czym się będą mierzyć. On mówi: straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. On to pisze do ludzi wierzących. On nie pisze to do ludzi niewierzących. On mówi do ludzi wierzących: skoro jesteście wierzący, skoro zaufaliście w mojego Syna, to teraz żyjcie zgodnie z waszym powołaniem. Jesteście wyzwoleni, wasze sumienie już was nie oskarża, teraz zróbcie z tym coś dobrego. Natomiast jest inna strona medalu z tą świętością, jest taka, że dzisiaj w Polsce mnóstwo ludzi uważa, że właśnie bez złoconych ścian, bez kadzidła, bez tych wszystkich zewnętrznych rzeczy, które być może są piękne i takie kolorowe i takie, bym powiedział, dla oka przyjemne, jak się na to patrzy, mówią: bez tego nie ma Boga. Bez tego nie ma Boga w takim miejscu, a widzimy, że to nie w tych rzeczach fizycznych jest sens. To nie chodzi o złocone ściany. To nie chodzi o złotą kazalnicę. To chodzi o Chrystusa, który zmienia nasze serce do tego, aby przestać się przed Bogiem buntować i w końcu Mu się poddawać. Ale powiedzieć: Panie Boże, nie moja wola, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Wiersz 14, ponownie przeczytam. Mówi: oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Nie polegamy na budynkach, nie polegamy na innych rzeczach, które są piękne, są ładne, ale polegamy na Chrystusie, który sprawia, że teraz nasze serca mogą być przed Bogiem oczyszczone i święte w pełni. O to chodzi w Nowym Przymierzu. O to chodzi w tym, co jest lepsze, że zostawiamy to, co było za nami, teraz mamy nowe serce, które chce się Bogu podobać i żyjemy w świadomości tego, jak to wygląda. Mamy serce, mamy Ducha Świętego, który woła Abba Ojcze. Mamy relację, która jest tak wyjątkową relacją w skali całego świata, jak to jest tylko możliwe. Możemy powiedzieć, że Bóg nas zna i jest w naszym miejscu, w naszym życiu obecny. Kościół jako zgromadzenie ludzi wierzących jest świątynią Ducha Świętego. Bóg jest tu obecny z tego powodu, nie z powodu ścian. Gdybyśmy dzisiaj nie robili remontu, gdybyśmy się spotkali bez dachu i byśmy siedzieli na plastikowych krzesłach, ja nie miałbym kazalnicy, tylko miałbym zwykłą, nie wiem, nawet kartkę papieru, to Bóg też byłby obecny. Bóg nie jest obecny z powodu budynku, Bóg nie jest obecny z powodu tego zewnętrznego elementu, który dla nas po ludzku jest ważny. Bóg jest obecny ze względu na to, co uczynił Jego Syn Jezus Chrystus, dając nam Ducha Świętego, który teraz nas przemienia. W końcu nie potrzebujemy kogoś, kto zrobi za nas i w końcu nie musimy polegać na naszych religijnych postępowaniach, uczynkach. Właśnie o tym mówi nam wiersz 11 dalej. Mówi: lecz Chrystus, który zjawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie ze stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozów i wołów oraz popiół z jałownicy oraz poprzez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, jest pytanie retoryczne, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Jest mowa o tym, że Chrystus przyszedł do nas. Przyszedł On jako Boży przybytek, aby przybywać między nami, ale też dzisiaj jest w świętym, jakby niebiańskim przybytku. Gdzie się wstawia z nami jako arcykapłan. Jego własna krew, Jego własna miłość do nas to uczyniła. W liście do Efezjan w 5 rozdziale czytamy o ogromie Bożej miłości do nas. 5 rozdział, wiersze 25-27. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Dlaczego Chrystus umiera na krzyżu za nas? Dlaczego umiera na krzyżu za ciebie? I odpowiedzią jest miłość. Chrystus wyjrzał z przód i zobaczył ciebie, mówi: umieram za tego człowieka. Zawisnę na krzyżu w jego miejsce. Chcę, żeby to, co ja czynię, było wydane w Jego miejsce. Moja krew Go oczyści. Nie ma innego sposobu, żeby nasze grzechy były oczyszczone, żeby nasze grzechy były przebaczone, jak właśnie nieskończona miłość naszego Boga. Nieskończona miłość i łaska, czyli coś, na co nie jesteśmy w stanie zasłużyć. I oczyszcza nas z naszych grzechów. To są martwe uczynki, które prowadzą nas do śmierci. To sformułowanie martwe uczynki to są dosłownie uczynki prowadzące do śmierci. Jak wiemy, że grzeszny człowiek, to jego grzechy prowadzą do śmierci. List do Rzymian tym dosyć jasno nam mówi. Natomiast martwe uczynki to są też te uczynki, na których polegamy, aby mieć życie, a dają nam śmierć. Czyli jeżeli religijne uczynki czynimy, pewne rzeczy robimy, aby myśleć o tym, że to nas przybliży do Boga, to też są martwe uczynki. Co roku w Polsce tysiące ludzi uczestniczy w różnych pielgrzymkach, żeby udać się zobaczyć miejsce, w którym Bóg jest blisko. Robią to w szczerości swojego serca. Robią to z całą radością z tego, że mogą coś zrobić dla Boga. I każdy z takich kroków, każda z rzeczy, która jest czyniona w tym czasie, jest czczą martwą, bo nie przynosi człowieka bliżej do Boga. Tak samo muzułmanie. Dzisiaj słyszeliśmy świadectwo z kraju muzułmańskiego. Jest wielu szczerych muzułman, którzy wierzą, że to, co robią, będzie się ich Bogu podobać, że ich przybliży do Boga. A jest to niemożliwe. Nie wiem, czy wiecie, muzułmanie też są zobowiązani, żeby raz do roku, raz w swoim życiu udać się do Mekki, też na taką pielgrzymkę. Robią to, żeby się Bogu przypodobać. Natomiast czytamy o tym, że mamy służyć Bogu żywemu. Jest jeden żywy, prawdziwy Bóg. Bóg Jahwe w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. I my chcemy służyć Jemu. I możemy Jemu służyć tylko w sposób, jaki On sam określa w swoim Słowie. I skoro mówi, że mamy mieć przebaczone nasze winy przez krew Jego Syna, nie ma innego sposobu do tego, aby dzisiaj przyjść do Boga. I to, co jest piękne w tym 14 wierszu, który jest napakowany teologicznie, jest to, że On oczyszcza nasze sumienie. Innymi słowy, już nie będziemy czuli się niegodni. Przystąpienie do Boga nie sprawia poczucia braku godności. Przystępujemy jako ci, którzy są godni ze względu na Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nie musimy jechać w różne miejsca, nie musimy robić różnych rzeczy, aby powiedzieć, że Bóg jest ze mną. Chrystus już dla nas to uczynił, my musimy tylko uwierzyć. On dał samego siebie właśnie po to. Czy oskarża ciebie twoje sumienie? Czy może właśnie jesteś dzisiaj tutaj i masz poczucie takiego braku godności, że chcesz wołać do Boga, że chcesz się do Niego zwracać, ale nie wiesz, czy możesz? Pytanie, które musisz sobie zadać, to jest takie, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Jeżeli Jezus Chrystus jest twoim Panem i twoim Zbawicielem, no to masz pełne prawo zwracania się do Boga i możesz mieć pewność tego, że Jezus Chrystus jest przy tobie, Bóg jest z tobą, Bóg jest blisko. Ten, który jest przybytkiem sam w sobie, jest przybytkiem przy tobie. Natomiast jeżeli Jezus Chrystus nie jest twoim Panem, nie jest twoim Zbawicielem, to twoje sumienie oskarża ciebie słusznie i mówi, że w twoim sercu coś się jeszcze nie wydarzyło. W twoim sercu czegoś brakuje, brakuje oczyszczenia. Brakuje tego, co sprawia, że można stać przed Bogiem święty i nieskalany. I warto dzisiaj zawołać do Chrystusa, powiedzieć: Panie Jezu, potrzebuję oczyścić moje sumienie. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, a twoje sumienie cię oskarża, to też jest dobry moment, żeby wyznać to Bogu. Ale nie dać sobie oszukać swojemu sumieniu, które sprawia, że chcesz się czuć daleko od Boga, bo to się nie wydarza. Mamy może takie uczucie, poczucie, że jestem daleko od Boga, ale Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie i tak trzyma ciebie blisko. Warto wyznać te winy również Bogu i wrócić do tej zdrowej relacji, tak abyśmy mogli spełniać to, co jest najważniejszym zadaniem dla człowieka. To jest wielbić Boga i radować się Nim na wieki, służąc Mu każdego dnia, tak jak Mu się to podoba. Amen.